Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Pamiętam 96 rok. Kto pamięta 96 rok? Bądźcie ze mną. Pamiętam 96 rok. Był to ciepły czerwiec. Kiedy szedłem przez miasto i spotkałem pewnego człowieka, z którym łączyła nas jedna więź. Nie znaliśmy się bardzo dobrze, nie kumplowaliśmy się, ale byliśmy ludźmi zafascynowani tą samą filozofią. Ta filozofia nazywała się ruch Hare Krishna. 96 rok. Tym człowiekiem był Janusz Krzak. Spotkaliśmy się i zaczęliśmy rozmawiać. Zaczęliśmy rozmawiać. I tak patrzę na niego i mówię, on jest zbyt radosny, żeby być krysznowcem. Krysznowcy zazwyczaj to są ludzie poważni, ludzie zamyśleni, ludzie myślący o sobie bardzo dużo. Ludzie bardzo często pogubieni, szukający czegoś. I pamiętam ten moment, jak zaczęliśmy rozmawiać, nie pamiętam początkowej treści tej rozmowy, ale zaczęliśmy rozmawiać i doszliśmy do miejsca, gdzie on mieszkał. Ja pierwszy raz w życiu pojawiłem się w miejscu, gdzie on mieszkał. Olesno to jest rozległa przestrzeń, ale pierwszy raz znalazłem się w tym miejscu i pamiętam, podeszliśmy pod jego klatkę, usiedliśmy na ławce i on zaczął mi opowiadać o Jezusie. 96 rok. Jako, że byliśmy krysznowcami, a krysznowcy bardzo dużo czytają. I tak siedzieliśmy. Widziałem u Janusza pasję. Treść jakby nie do końca dla mnie się składała w jakikolwiek sposób. I ja mówię, Janusz, to popularne imię teraz w Polsce. Janusz, wiesz co, pożycz mi jakąś książkę może. Ja to przeczytam i spotkamy się znowu i pogadamy. 96 rok. On wstał z tej ławki, wszedł do swojej klatki, klatka w bloku. Poszedł do swojego mieszkania i za chwilę wrócił z dwoma książkami. Jedna książka nazywała się Śmierć Guru, a druga książka nazywała się Więcej niż Cieśla. Podarował mi te dwie książki. Pożegnaliśmy się, ja wstałem z tej ławki. Poszedłem do domu. Kolejnego dnia rano obudziłem się i zacząłem czytać książkę Śmierć Guru. Książka Śmierć Guru jest niczym innym jak historią pewnego bramina, syna bramina, który zaczął widzieć mnóstwo dziwnych rzeczy w hinduizmie i zaczął pragnąć realnego, prawdziwego, doświadczalnego Boga. Ten człowiek w rezultacie, na końcu tej książki się nawraca, oddaje swoje życie Chrystusowi, bo tym jest nawrócenie, to jest poddanie swojego życia Chrystusowi. I jego życie diametralnie się zmienia. I cała książka, strona po stronie, pokazywała mi głupotę, która była w hinduizmie. Objawiała mi strona po stronie po prostu bezsens tej religii. Bezsensowną koncepcję reinkarnacji, bezsensowną koncepcję wielu rzeczy, które w hinduizmie, gdzie człowiek jest mniej ważny niż krowa. System czterokastowy, na samym dole są pariasi, później są krowy, a później są kolejne trzy kasty. Najwyżej są bramini. I ten syn bramina oddaje swoje życie Chrystusowi pod koniec tej książki. I książka wyciągnęła mnie z jakiegoś amoku, kiedy ją przeczytałem. Później przeczytałem kolejną książkę kolejnego dnia, bo tak się czytało u krysznowców. Książka na dzień. A więc przeczytałem tą książkę Więcej niż Cieśla. I ta książka opowiadała o czymś, o kimś, o kim ja, okazało się, nie miałem zielonego pojęcia. Ten, o którym ta książka opowiadała, nazywał się Jezus Chrystus. Moje doświadczenie odnośnie postaci Jezusa Chrystusa w roku 96, to zawsze ja nie wiedziałem, kim jest ta postać wisząca na krzyżu. Nie wiedziałem, kto to jest. Mówię, kto to jest? Ktoś mi mówił, że to jest Jezus, nie miałem pojęcia, po co on w ogóle umarł, jaki był sens. I kiedy przeczytałem książkę Więcej niż cieśla, to było mnóstwo łez, kiedy czytałem tą książkę. I niecały rok później, 2 marca 97 roku, poddałem świadomie swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I od tego wszystko się zaczęło. Paradoksem jest to, że kiedy teraz wychodzę z klatki schodowej, tam gdzie ja mieszkam, to jedna rzecz się nie, może dwie rzeczy się nie zmieniły. Jezus jest ciągle taki sam i ławka, gdzie zaczęła się przygoda. Dzień w dzień. Dzień w dzień. Bo okazało się, że ja teraz tam mieszkam, na tym samym piętrze, na tym samym parterze, gdzie mieszkał Janusz. Nie wiem, dlaczego Bóg to tak zrobił, że ja wychodząc z klatki, każdego dnia patrzę, jestem skazany, aby widzieć tą ławkę. Abym nigdy nie zapomniał. Abym nigdy nie zapomniał, że to był mój moment, kiedy rozpoczęła się przygoda z Jezusem Chrystusem. I zastanawiam się nad jedną rzeczą. Co by było, gdyby Janusz nie miał na tyle odwagi, aby usiąść ze mną na tej ławce, aby pożyczyć mi jedną książkę, drugą książkę i później w rezultacie, kiedy już zaczęliśmy się spotykać coraz częściej, kiedy mówił mi o Jezusie, odpowiadał na moje pytania, zaprosił mnie w końcu do kościoła. Co by było, gdyby on zignorował to spotkanie, które ewidentnie Bóg zaaranżował? Co by było? I dzisiaj, drodzy chrześcijanie, chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chrześcijanie nie głoszą Ewangelii? Dlaczego chrześcijanie nie mają takich momentów, jak ja miałem w 96 roku? Dlaczego? Zastanawiałem się, dlaczego chrześcijaństwo, które zrodziło się z tego, pierwszy Kościół zrodził się z tego, że uczniowie Jezusa Chrystusa opowiadali o tym, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus pokonał śmierć, że On jest ciągle prawdziwy, aktualny i żywy. Że On jest dokładnie taki sam. Że On przyszedł, aby zbawić człowieka. On przyszedł, aby przynieść nadzieję. On przyszedł, aby przenieść człowieka z królestwa ciemności do królestwa światłości. I aby człowiek nie był skazany na potępienie, ale aby człowiek mógł doznać prawdziwego zbawienia i kiedy umrze, żyć z Nim. Zastanawiałem się, dlaczego my jako chrześcijanie przestaliśmy to robić, dlaczego my tego nie robimy. Dlaczego to nie jest tak częste, jak było kiedyś. I kiedy zacząłem o tym myśleć, kiedy zacząłem się o to modlić, to zrozumiałem jedną podstawową rzecz. Chrześcijanie nie mówią o Ewangelii Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie nie mówią, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Zapłacił karę za nasze grzechy, którą my powinniśmy zapłacić, a nie jesteśmy w stanie tego spłacić. Że On przyszedł, pozwolił się ukrzyżować, i przez to, że pozwolił się ukrzyżować, nie tylko spłacił dług naszego grzechu, ale przede wszystkim dał nam możliwość życia wiecznego, które może zacząć się tu i teraz. I chrześcijanie zapomnieli o jednej podstawowej rzeczy, czyli nie rozumieją istnienia piekła. Przestaliśmy, kochani, rozumieć, że piekło jest realnym wymiarem, gdzie ludzie po śmierci mogą, ale nie muszą wylądować. Wpadliśmy w kilka filozofii. Chrześcijaństwo wpadło w kilka filozofii i mam wrażenie, że czy jesteś tego świadomy, czy nie jesteś świadomy, czy jesteś świadomy, czy nie jesteś tego świadomy, możesz być pod wpływem tych filozofii. Pierwsza filozofia nazywa się uniwersalizm. Przepraszam za takie mądre słowa. Uniwersalizm to jest koncepcja wymyślona przez Orygenesa, który był pierwszym ojcem Kościoła w roku 185 do 254, gdzie on twierdził, że każdy będzie zbawiony. Każdy. Został ogłoszony heretykiem i przez ponad 1600 lat nikt już nie twierdził, że każdy będzie zbawiony. Koncepcja ta pojawiła się ponownie w 1800 roku i często jest powtarzana teraz. To jest uniwersalizm. Uniwersalizm nie jest koncepcją chrześcijańską. Uniwersalizm powoduje, jakby utwierdza cię w tym, że nie ma sensu mówić ludziom o Jezusie, bo każdy będzie zbawiony. Mam dla ciebie złą i dobrą wiadomość. Nie złą i złą, nie tak po polsku, ale złą i dobrą. Zła wiadomość jest taka, że nie każdy będzie zbawiony. Nie każdy. Dobra jest taka, że każdy, jeśli tego pragnie, może być zbawiony. Jezus umierając na krzyżu, daje nam prawo wyboru. Czy chcemy pójść za Jezusem? Czy chcemy żyć tak, jak my chcemy, pomimo tego, że podświadomie wiemy, że to nas prowadzi donikąd? Poddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi, zaufanie Jezusowi Chrystusowi, Biblia o tym mówi, jest czymś wystarczającym, aby człowiek był zbawiony. Uniwersalizm zakłada fatalną wieść, że każdy będzie zbawiony. To jest niebiblijne. Biblia temu zaprzecza. Jeśli każdy będzie zbawiony, to Jezus Chrystus umarł bezsensownie. Jezus Chrystus umarł bezsensownie, jeśli każdy będzie zbawiony. Nie każdy będzie zbawiony, ale każdy, kto podda swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Druga filozofia, bardzo popularna, to jest tak zwany pluralizm. Pluraliści wierzą, że Jezus jest jedną z dróg. Popularne myślenie, popularna koncepcja jest taka, że jeden Bóg, wiele dróg. Absolutnie to jest niebiblijne. Teraz sobie powiemy, co Jezus powiedział o sobie. To jest niebiblijne. Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Nie ma innej drogi. Chrześcijanie nigdy nie byli tak prześladowani jak obecnie na całym świecie z jednego prostego względu. Chrystus nie jest pluralistą, jeśli chodzi o zbawienie. Albo poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi i jesteś zbawiony, albo nie ma dla ciebie takiej możliwości. Nie ma zbawienia poza Jezusem. Nie ma. Absolutnie nie ma. Co mówi Biblia o tym? Biblia w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 16 wersecie mówi tak. Bóg bowiem tak bardzo ukochał, teraz parafrazuję, ukochał ciebie. Bóg bowiem tak bardzo ukochał ciebie, że dał swojego jedynego, jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, a wierzyć nie oznacza uznać, że Jezus żył. Wierzyć oznacza położyć w kimś zaufanie. Ty usiadłeś na krześle, ponieważ położyłeś swoje zaufanie, że to krzesło ciebie wytrzyma. Ja miałem jedną historię, że fałszywie położyłem zaufanie w jednym krześle. Dwa razy. Jeden raz w miejscu, kiedy jako, w pierwszym miejscu, gdzie spotykaliśmy się jako kościół, się rozpadłem. A drugie miejsce, kiedy byłem na balkonie u mojego znajomego, który zaprosił mnie na kawę. Usiadłem na plastikowym krześle, myślałem, położyłem ufność, że ono mnie utrzyma. To było pierwsze piętro, Wojtek, czy drugie? Nie było balustrady. Usiadłem i okazało się, że moja dieta nie jest właściwa. I się rozlazłem. Po prostu to krzesło pode mną się rozjechało i prawie stamtąd wypadłem. Prawie. I fajnie by było, gdybym chwycił się rynny. Nie było już takiej historii. Położyłem ufność w czymś, założyłem, że to mnie utrzyma, ale mnie nie utrzymało. Widzisz, wielu ludzi kładzie ufność w swoim życiu w czymś bądź w kimś, co nie jest w stanie cię utrzymać. Co cię doprowadzi donikąd. Jezus powiedział, Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset, że Bóg tak bardzo ukochał ciebie i mnie, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus przyszedł, abyś ty nie zginął, abyś ty nie poszedł do piekła, ale po to, żebyś był zbawiony. 18 werset w 3 rozdziale mówi tak. Ten, kto wierzy w Niego, ten, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie stanie przed sądem, nie stanie przed Bożym sądem, aby być osądzonym i potępionym. Lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Wiecie, Biblia to nie jest księga dobrych rad. Biblia to jest księga, która polaryzuje, czyli białe nazywa białym, a czarne nazywa czarnym. Biblia pokazuje, że nie ma innej drogi zbawienia, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Koniec. Kiedy my nie głosimy Ewangelii, to zastanawiam się, w co my wierzymy. W co my wierzymy? I bardzo często w kościołach nie słyszymy kazań na temat piekła. Oj, nie chciałbyś usłyszeć kazania z moich ust na temat piekła, prawda? Poszedłbyś do domu, jadłbyś ten rosół, który smakowałby ci inaczej. Byłby nadmiernie gorący. Nie chciałbyś. Problem polega na tym, że my nie musimy głosić piekła ludziom, którzy nie wierzą w Jezusa, bo oni już doświadczają piekła na ziemi. Piekło, kochani, bardzo często to jest wiadomość dla nas. Dla nas, dla chrześcijan. Abyśmy mieli świadomość, że Pan Jezus ani razu nie obawiał się mówić o piekle i niebie. On był radykalny. On nie przyszedł po to, aby być jedną z dróg. Jezus przyszedł po to, aby człowiek był zbawiony, nie był potępiony i nie bał się mówić o piekle. Piekło w Bożym Słowie jest opisane jako miejsce wiecznego przeznaczenia. Co to znaczy wiecznego przeznaczenia? Że jeśli już tam wylądujesz, to nie jesteś tam na rok, na dwa, na pięć, na dziesięć. Jesteś tam na zawsze, ale zawsze w kontekście przeznaczenia, wiecznego przeznaczenia, to zawsze oznacza naprawdę zawsze. To jest koniec. Piekło jest opisane jako miejsce, gdzie nie ma drugiej szansy. My myślimy, że Bóg się zlituje, że Bóg zrobi wyjątek względem nas albo względem ludzi. Powiem wam, straszne głupoty słyszałem ze strony chrześcijan. Pewien człowiek umierał i w końcu umarł. Skracam historię. Nie będę tego dalej opisywał. A więc w momencie, kiedy on umierał, chcieliśmy pojechać, aby pomodlić się o niego, aby Bóg go uzdrowił. Ten człowiek umarł i pewien chrześcijanin nam powiedział taką rzecz. Chrześcijanin. Nie, on na pewno nie jest w piekle. To był dobry człowiek. Biblia mówi, że nikt nie jest dobry. Biblia mówi, że każdy jest grzesznikiem. Każdy. I każdy potrzebuje Zbawiciela. Jeśli ja nie jestem grzesznikiem, to ja nie potrzebuję Jezusa. Jestem grzesznikiem i dlatego potrzebuję Jezusa każdego dnia. Piekło to jest miejsce bez możliwości drugiej szansy. Po trzecie, piekło jest miejscem wiecznego, wiecznego cierpienia i bólu, wiecznego. Nie ma wyjścia stamtąd. Wyobrażasz sobie trafić do miejsca, gdzie jest tak ciemno, że po prostu nic nie widzisz. Tam jest taka ciemność, której nie ma na ziemi. Mój znajomy opowiadał mi o tym, że on mnie zaprasza do siebie, że on ma tak zbudowane studio, że słyszę, jak krew mi płynie w żyłach. Jest tak dobrze wszystko wytłumione. Ale są też miejsca na ziemi tak ciemne, że jak wejdziesz tam, to inaczej zaczynasz pojmować ciemność. I piekło jest miejscem, gdzie jest tak olbrzymia ciemność, że nie widzisz absolutnie nic. Na zawsze. Najgorsze w piekle, podejrzewam, jest to, że diabeł, który już teraz nie robi nic innego, tylko dręczy człowieka i dręczy człowieka i dręczy człowieka i przypomina ci przeszłość, ciemną przeszłość, błędy, grzechy, to w piekle cię wykończy po prostu psychicznie. Bo diabeł będzie przypominał człowiekowi momenty, kiedy jego życie mogło się zmienić, ale to już się nie zmieni. Bo już jesteś jego i to już się nie zmieni. Piekło jest miejscem, Jezus powiedział, miejsce, gdzie robak nie umiera. Co to znaczy? Jezus mówi, miejsce potępienia, gdzie robak nie umiera. Co to znaczy? Tam się już nie da umrzeć. Ludzie będą marzyć, aby umrzeć. Ale tam się nie da umrzeć. Tam wszelki ból, wszelkie cierpienie, które będzie zadane człowiekowi, przez demony oczywiście, to nie jest to, że ty umrzesz. Ty się zregenerujesz i znowu będziesz cierpiał tak samo. I znowu będziesz cierpiał tak samo. I znowu będziesz cierpiał tak samo. Tam robak nie umiera, tam człowiek nie umiera, tam się nie da umrzeć. Piekło jest miejscem, gdzie ludzie będą marzyć o śmierci. I ostatnia, najważniejsza rzecz. Piekło nie zostało stworzone dla człowieka. Piekło pierwotnie, oryginalnie zostało stworzone dla diabła i demonów. Posłuchajcie, co powiedział Pan Jezus w Mateusza 25:41. Następnie powie tym po lewej stronie, odejdźcie ode mnie przeklęci. Jezus mówi o sądzie. W ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bóg nigdy nie tworzył piekła z perspektywy, aby umieścić tam człowieka. Wiecie, kiedy człowiek ląduje w piekle? Kiedy nie poddaje swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Bob Dylan, taki popularny piosenkarz w Stanach Zjednoczonych, szczególnie lata 60., 70., śpiewał taką piosenkę. Musisz komuś służyć. Albo diabłu, albo Bogu, musisz komuś służyć. Wiecie, my nie lubimy w naszym świecie, który jest bardzo koncepcyjnie i światopoglądowo rozmyty, nie lubimy takich dychotomii, nie lubimy takich dualizmów, że coś jest albo białe, albo czarne, ale Jezus taki nie był. Jezus mówi, albo jesteś potępiony, albo jesteś zbawiony. Nie ma nic po środku. Nie ma nic po środku. Nie ma nic po środku. A więc diabeł i jego aniołowie, jego demony, kiedy się zbuntowały przed ogrodem Eden, Przed tym, jak Bóg stworzył człowieka do ogrodu Eden, Bóg stworzył człowieka, aby on się cieszył życiem, cieszył się tym światem, a to jest tylko możliwe do momentu, kiedy człowiek żyje w relacji z Bogiem. A nie może żyć człowiek w relacji z Bogiem, to jest niemożliwe, jeśli nie jest pojednany z Jezusem. A żeby być pojednany z Jezusem, trzeba wiedzieć, że jest się grzesznikiem, ja potrzebuję Zbawiciela i przestaję żyć dla siebie, ale zaczynam żyć dla Niego. I to jest piękne życie. To nie jest religijne życie. To nie jest życie, które polega na tym, że teraz będziesz musiał słuchać jakiejś jedynozbawczej radiostacji w radiu. Nie. To jest życie, które jest zbudowane w oparciu o to, że jesteś Jemu poddany, czytasz słowo, które On ci zostawił i żyjesz w relacji z Nim. Chrześcijanie potrzebują na nowo, w swojej głowie odrodzić koncepcję piekła. My musimy to zrozumieć, że ludzie, którzy nie należą do Jezusa Chrystusa, idą do piekła. I to mnie przeraża. Ja bym tak nie chciał. Oj, to Bóg nie jest taki dobry. Czyżby? Czyżby? Bóg nie zostawił nas sierotami na ziemi. Jezus przyszedł po to, aby przynieść nam nadzieję, aby przynieść nam życie i zbawienie. Ale Bóg nigdy nie naruszy twojej wolnej woli. Nigdy. I Bóg nigdy nie naruszy wolnej woli w życiu człowieka. Naszą odpowiedzialnością, chrześcijańską odpowiedzialnością jest powiedzieć ludziom o tym, że oni bez Jezusa giną, że Bóg ma dla nich plan, ale oni nigdy nie wejdą w ten plan, dopóki nie poddadzą swojego życia Jezusowi Chrystusowi. To, co ci ludzie z tym zrobią, to jest ich odpowiedzialność. Widzisz, ja teraz mówię to tobie, ty nie jesteś tutaj przez przypadek. Tak jak ja nie znalazłem się w 96 roku przez przypadek na ławce. Nie spotkałem przypadkowo mojego znajomego, który zaprosił mnie na ławkę, gdzie nigdzie nie byłem. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to ja na tej ławce też siedziałem pierwszy raz wtedy. To nie był przypadek. Ty nie jesteś tutaj przez przypadek. I ja teraz mówię ci o czymś, abyś podjął właściwy wybór. My, chrześcijanie, musimy się obudzić. I zacząć mocno wierzyć w piekło, tak samo jak wierzymy w niebo. Musisz zacząć wierzyć w zbawienie tak bardzo jak w potępienie bez Jezusa. Bo to jest motywacja, aby ratować ludzi. Biblia mówi o tym, ratuj wydanych na śmierć. To powinno być najważniejsze w naszym życiu. To powinno być najważniejsze w naszym życiu. Pierwszy powód, chrześcijanie zapomnieli o piekle i zaczęli wierzyć w bzdury. Nie ma uniwersalizmu, to jest herezja. Pluralizm jest herezją i każda filozofia, która pomija Jezusa Chrystusa, która nie czyni Go jedyną drogą do Ojca, jest herezją. Chrystus w kontekście zbawienia jest monopolistą. Jest monopolistą. Tylko On. Tylko On. Wiecie, w islamie, to jest ciekawe, ja miałem tą przyjemność poznać niektórych ludzi, którzy mieszkają w krajach muzułmańskich. I oni mi opowiadają, wiesz, jak chrześcijanie, jak muzułmanie nawracają się do Jezusa, to zdecydowana większość z nich nawraca się w taki sposób, że Jezus im się objawia. We śnie albo normalnie mają wizję i tu nie ma żadnej ściemy, tu nie ma żadnego kłamstwa, ja niczego nie wyolbrzymiam. Wiecie dlaczego muzułmanie wierzą w sny i w wizje? Bo oni, muzułmanie, wiedzą o tym, że Allah komunikuje się z człowiekiem głównie przez Koran albo przez sny i wizje. To jest normalne. Słuchajcie, w krajach muzułmańskich to jest normalne, że przychodzi człowiek do kościoła, mówi, ja już oddałem życie Jezusowi. A ty wiesz, czym jest Ewangelia? Jezus mi o niej mówił. To jest normalne. To pokazuje kolejną rzecz. Nie ma innej drogi, tylko Jezus Chrystus. Druga rzecz. Chrześcijanie nie głoszą Ewangelii, bo boją się odrzucenia przez ludzi. Jeden z większych lęków, z którymi żyjemy, to jest to, że będziemy odrzuceni przez ludzi. Tak bardzo pragniemy akceptacji. Chodzi o to, moi drodzy, abyśmy znowu zmienili źródło naszej akceptacji. Jeśli nie nauczymy się czerpać akceptacji i nie będziemy chcieli bardziej podobać się Bogu, tylko ludziom, to prawdopodobnie nikomu nie będziesz mówił o Jezusie. Janusz prawdopodobnie spotkał jeszcze wiele innych swoich znajomych, którym chciał powiedzieć o tym samym, co mnie powiedział. I akurat udało mu się trafić. Nigdy nie wiesz, czy osoba, z którą rozmawiasz, to jest właśnie ta osoba. Czy to nie jest ta osoba. Nie wiesz, jaką decyzję ona podejmie. Nie wiesz. Może będzie chciała pójść za tym, a może nie. To jest jej wybór. Nie można osądzić człowieka, Bóg jest sprawiedliwy, nie można osądzić człowieka, jeśli człowiek nie miał możliwości wyboru. To jest fair? Absolutnie tak. Jezus nie, to nie jest tak, że Bóg jest niesprawiedliwy. Bóg zrobił wszystko, aby każdy był zbawiony. Jeśli każdy przyjdzie do Jezusa, to wystarczy miejsc w niebie dla każdego. Dla każdego. Ale jeśli ty to odrzucisz, to jest sprawiedliwy sąd. To jest sprawiedliwy sąd. Przypowieści Salomona, 29 rozdział, 25 werset. Strach przed człowiekiem jest niczym sidła. Lecz kto ufa Panu, jest bezpieczny. Strach przed człowiekiem jest niczym sidła. Widzisz, kiedy boisz się bardziej ludzi niż Pana Boga, kiedy bardziej zależy ci na akceptacji ludzi, aniżeli Pana Boga, to żyjesz w sidłach. Nie jesteś wolnym człowiekiem. Jesteś uzależnionym od innych ludzi. I ja wiem, że my mieszkamy w kraju, kiedy bycie naśladowcą Chrystusa, bycie protestantem nie jest popularne, prawda? Ale nie ci ludzie na zewnątrz będą decydować o mojej wieczności. Nie ci ludzie. To Jezus będzie decydował o mojej wieczności. Nie chcę być człowiekiem, który jest zniewolony. Zauważyłem, oglądam Facebooka. Tak? To jest taki nośnik, który mamy, gdzie się posługujemy. Wiecie, ludzie nie mają problemów dzielić się takimi bzdurami, że to się w głowie nie mieści. Tak? Teraz nie będę używał przykładów, bo mogłoby się okazać, że w to wierzysz akurat. Ale dzielą się takimi bzdurami, że się w głowie nie mieści. A ja mam się wstydzić Jezusa Chrystusa? Ja mam się wstydzić Jezusa Chrystusa? Ja mam się tego wstydzić? Powiem wam, nie ma innej osoby, którą mogę się chlubić. Jeśli o mnie chodzi, powiem wam, nie ma o czym mówić. No, na serio, nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić. Mam dobrą wiadomość dla ciebie. Jeśli chodzi o ciebie, też nie za bardzo jest o czym mówić. Ale jeśli chodzi o Jezusa, to jest o czym mówić. To jest o czym mówić. Drugi powód, boją się odrzucenia przez ludzi. Po trzecie, nie wiedzą, jak powiedzieć. Nie będę tego czytał, bo to jest długa historia. Apostoł Paweł, czy był w więzieniu za to, że mówił o Jezusie, czy był na wolności, on bardzo często opowiadał o trzech rzeczach. Kim był, kiedy nie znał Jezusa? Jak poznał Jezusa? I jak wygląda jego życie po tym, jak należy do Jezusa? Ja myślę, że kiedy on siedział w więzieniu, kiedy pilnowali go strażnicy, bo życie Pawła było takie, że nie wiedziałeś, kiedy pojawi się anioł i on wyjdzie i wyprowadzi go z więzienia. To były takie czasy. Takie jak dzisiaj są w krajach muzułmańskich. To ci strażnicy, którzy pilnowali Pawła, podejrzewam, że Paweł pociągnął za łańcuch, strażnik patrzył na niego i Paweł, mogę ci coś opowiedzieć? No mów. Wiesz, ja kiedyś byłem faryzeuszem. Byłem wyszkolonym faryzeuszem. Znam kilka języków, wyszkolono mnie, ale później, kiedy jechałem, aby prześladować Kościół. Prawdopodobnie Paweł jechał na koniu, prawdopodobnie. I kiedy jechałem na koniu, aby prześladować Kościół, aby wrzucać chrześcijan do więzienia, wtedy objawiła mi się światłość, spadłem z konia i Bóg zadał mi dwa pytania. Wiedziałem, że głos z nieba zadał mi dwa pytania. A jakie to były pytania? Jakie to były pytania? Pawle, Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kiedy Paweł to usłyszał, zadał Bogu pytanie. Kim jesteś, Panie? Kim jesteś, Panie? I Jezus powiedział, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. A drugie pytanie było takie, co mam czynić, Panie? Są dwa pytania, które określają bieg Twojego życia. Kim jesteś, Panie? I co mam czynić, Panie? I wszystko się zmienia. I wszystko się zmienia. Kim jesteś, Panie? I co mam czynić, Panie? I wszystko się zmienia. Masz historię w swoim życiu, tak jak ja mam historię o ławce i Januszu. Ty masz swoją historię. Wiecie, co jest piękne? Że każdy z nas ma inną historię. Nie musisz być obrońcą niesamowicie jak intelektualnym, nie musisz przeczytać wszystkich książek Dana Browna, nie musisz przeczytać żadnych podręczników apologetycznych po to, aby powiedzieć o swojej historii. Jak poznałeś Jezusa? Tym się możesz dzielić wszędzie. To jest takie proste, to jest takie banalne. Jaka jest twoja historia? Nie musisz, możesz powiedzieć, słuchaj, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na wiele pytań. Wiem, kim byłem i wiem, kim jestem teraz. Apokalipsa, 12 rozdział, 11 werset. Jednak oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Nie pokochali też swojego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. Jan mówi tutaj w Księdze Objawienia, że ci chrześcijanie, których on opisuje, zwyciężyli przez krew baranka. Krew baranka, czyli uznali, że Jezus Chrystus umarł za nich i spłacił cenę za ich grzech. I następnie przez słowo swojego świadectwa. Świadectwo to jest twoja historia. Nie można dyskutować z tym, co Bóg zrobił w twoim życiu. Nie można dyskutować. Nie możesz dyskutować z tym, co wydarzyło się w moim życiu w 97 roku 2 marca. Nie jesteś w stanie mi tego podważyć. Nie jesteś w stanie. To jest coś, czego ja doświadczyłem. Ja wiem, kim byłem i wiem, kim jestem. Tak samo jak ty. Nie można z tym dyskutować. Dlatego dziel się swoją historią. Ludzie potrzebują nadziei. Ludzie potrzebują w tym świecie nadziei. Ludzie żyją w niepewności zbawienia. Ludzie nie wiedzą, że ludzie żyją w strachu. Pojawia się jakakolwiek choroba, oni już nie wiedzą, oni są bezbronni. Oni nie mają nadziei. Oni już są w tym momencie załamani. Ludzie żyją w notorycznej depresji. Nie mają nadziei. Kładą się spać, źle śpią, bo ciągle zmartwienie wypełnia ich umysł. Bóg nie stworzył człowieka, aby człowiek się martwił. Kolejna rzecz. To mnie zawsze zabija. Chrześcijanie zapomnieli, kim byli. Jest taki piękny utwór. Utwór, który zmienił życie wielu ludzi. Nazywa się Cudowna Boża Łaska. Ilekroć w kościele śpiewamy ten utwór, mam łzy w oczach. Dlatego, że ja pamiętam, kim byłem. Ja pamiętam, jaki był mój stan w mojej głowie. Ja to pamiętam. I tam jest taki wers w tej piosence, który mówi o tym tak. Byłem zgubiony, a potem zostałem odnaleziony. Nie ma nic piękniejszego, jak móc to zaśpiewać z czystym sercem. Byłem zgubiony i zostałem odnaleziony. W Starym Testamencie, druga księga Mojżeszowa, 22 werset, 22 rozdział, 21 werset. Cudzoziemca nie będziesz gnębił ani uciskał, to mówi Bóg do Izraelitów. Cudzoziemca nie będziesz gnębił ani uciskał. Innymi słowy, uchodźcy nie będziesz gnębił ani uciskał, sami bowiem byliście cudzoziemcami w Egipcie. 23 rozdział, 9 werset. Nie uciskaj cudzoziemców, wy wiecie, jak wygląda ich życie, bo w Egipcie dzieliliście ich los. To jest tak potężne. Bóg mówi do Izraela, nie będziesz ciemiężył cudzoziemców, nie będziesz ich gnębił, bo kiedyś sam nim byłeś. Wiecie, dlaczego ja nie lubię chrześcijańskich konferencji? Ja nie mówię, że one są złe, ale głównie nie lubię ich dlatego, że tam przychodzą chrześcijanie głównie po to, aby, nie wiem, aby cieszyć się tym, że są chrześcijanami. To nie jest złe, ale nasza misja na ziemi jest po to, aby szukać to, co zginęło, aby siać nadzieję. Tak jak Józef w czasie kolekty wspominał o kościele Dom w Warszawie. Wiecie, to jest piękne, co Bóg uczynił w Warszawie. To jest piękne. Kościół, który rośnie, który idzie do przodu. Ale co by było, gdyby nigdy nie powstało 700 miast? Co by było, gdyby Szymon Kruba, który jest bardzo zamożnym człowiekiem razem z Madzią, powiedzieli, ale nam się nie chce. Oni zdecydowali, że ich życie teraz będzie poświęcone temu, co jest zgubione. Nasze życie będzie poświęcone temu, co jest zgubione. Bo pamiętamy, kim byliśmy bez Niego. Nie możesz zapomnieć o tym, kim byłeś. Nie możesz zapomnieć, jak wyglądało twoje życie. Chcę ci przypomnieć, kim byłeś. Byłeś bez nadziei na wyzwania w swoim życiu. Nie miałeś żadnej nadziei. Po drugie, brakowało ci spełnienia, takiego zaspokojenia w swoim życiu. Miałeś tylko krótkotrwałe zaspokojenie. Wiecie, to jest tak jak facet w końcu kupuje sobie wymarzony telefon, wymarzonego iPhone'a, jest podekscytowany. Jak długo? Jeden dzień. Kolejnego dnia już ci się to nudzi. Cokolwiek bym ci nie dał, cokolwiek byś sobie kupił, czegokolwiek byś nie uzyskał, to jest to wszystko krótkotrwałe. To jest krótkotrwałe zaspokojenie. Dlaczego ludzie ćpają? Dlaczego ludzie piją? Dlaczego ja ćpałem i piłem? Po co? Żeby złapać to. Ten krótkotrwały moment, aby poczuć się lepiej. Ale kolejnego dnia czułem się fatalnie. Bolała mnie głowa. Było fatalnie. To jest wszystko krótkotrwałe. I kimś takim kiedyś byłeś, jeśli jesteś chrześcijaninem. Po trzecie, byłeś bez celu w swoim życiu, dlatego że ty nawet nie wiedziałeś, do czego zostałeś stworzony. Jakie to jest straszne uczucie, gdzie żyjesz i nadajesz sobie sens w swoim życiu, aby wybudować dom, aby mieć dzieci, aby dzieci skończyły studia i dbać o swoje zdrowie, dobrze się odżywiać, biegać codziennie rano, pięknie wyglądać, być miłym dla ludzi i później umrzeć, ciesząc się bądź nie ciesząc się wnukami. Wow. Powiem ci tak. Jezus to wszystko chce ci dać, ale to nie jest twoje główne przeznaczenie. Twoje główne przeznaczenie to jest to, do czego, mój drogi chrześcijaninie, zostałeś stworzony? Bo każdy z nas został do czegoś stworzony. Ja zostałem stworzony, aby być pastorem i zakładać kościoły. To jest esencja mojego życia. Ja wiem, dla ciebie to może być koszmar. Ale dla mnie to jest moje życie. Ja to kocham. Ja to kocham. I są rzeczy, których ja nie lubię, ale ty zostałeś do nich stworzony, to ja nie muszę ich lubić. Kiedy człowiek odnajduje swoje przeznaczenie, kiedy człowiek odnajduje sens i to cię zaczyna napędzać. Bóg mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam co? Dodane. I jest tak i amen. Ludzie, którzy nie znają Jezusa, mają strach przed śmiercią i jest to jedna niewiadoma, co będzie dalej. Kiedy wrócisz do domu, wejdź w Google. Każdy kojarzy, czym jest Google. I zadaj w Google pytanie, na 100 osób ile umiera? Może coś się zmieniło od wczoraj. Ale wydaje mi się, że ciągle 100 na 100 umiera. Może jesteś w szoku teraz. Mam znajomego, który wierzył, że nie umrze. Jak potrąciłaby go ciężarówka, to też by wierzył, że nic mu się nie stało. Znaczy nigdy tego nie doświadczył na sobie. On troszkę dziwne miał poglądy. My kiedyś umrzemy. My kiedyś umrzemy. I człowiek, ja pamiętam, najgorsza rzecz, której człowiek się może bać, która może sparaliżować twoje życie, to jest strach przed śmiercią. No bo co dalej? Możesz sobie wmówić wiele rzeczy, ale ten strach nie zniknie. Możesz być hiperoptymistą, ale to nie zniknie. I ludzie, których spotykasz każdego dnia, kiedy tak naprawdę szczerze z nimi pogadasz, bez użycia wódki, szczerze z nimi pogadasz na trzeźwo, oni się boją śmierci. Oni nie mają pojęcia, oni się łudzą, że będzie dobrze. To oni się łudzą, że będzie dobrze. A ty wiesz, jako chrześcijanin, jak może być dobrze. Kiedy może być dobrze? Kiedy ten strach może zniknąć? Strach znika przed śmiercią, kiedy pojawia się radość z tego, że twoje życie należy do Jezusa. Nie ma innej możliwości. Tam, gdzie się pojawia Jezus, znika strach. Jeśli jest strach w twoim życiu, to jest to brak Jezusa w twoim życiu. Brak Jezusa w twoim życiu. Chrześcijanie nawet teraz, w dzisiejszych czasach, umierają, bardzo często są krzyżowani w krajach muzułmańskich, są często krzyżowani i kiedy oni umierają, kiedy oni ich krzyżują, oni śpiewają pieśni na krzyżu. Dlaczego? Bo nie ma strachu przed śmiercią, że oni już się nie mogą doczekać, kiedy w końcu umrą i będą z Jezusem. Jeśli nie ma w tym Jezusa, to jest fanatyzm. Ale jeśli jest w tym Jezus i jest to szczere, to jest normalna reakcja na śmierć. W kontekście piątku, kiedy nasz kraj będzie mówił, wspominał śmierć naszych bliskich. I ostatnia rzecz, kim byłeś, to jest to, że byłeś zdany na siebie, co oznacza olbrzymie ograniczenie w twoim życiu. Jeśli jesteś zdany na siebie tylko w swoim życiu, to jest to straszne życie. Bo krok po kroku widzisz, jak bardzo ograniczone są twoje możliwości. Są takie miejsca, kiedy twoje kontakty, kiedy twoje zasoby nie mają większego sensu. A więc, mój drogi chrześcijanie, co teraz? Po pierwsze, módl się codziennie, aby Bóg pokazywał ci ludzi, których On chce ci pokazać i chce zbawić w najbliższym czasie. Módl się. Módl się o ludzi zgubionych. Módl się o ludzi zgubionych. Módl się o nich. Bez modlitwy nic z tego nie będzie. Bez modlitwy nic z tego nie będzie. Powiedziałem wam o Januszu, który mnie spotkał, ale nie powiedziałem wam o Asi Kowolik, która modliła się o mnie i o Krysię, kiedy ja jeszcze byłem głupim krysznowcem. Ona się modliła o nas. Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz? Jeśli jesteś chrześcijaninem, to jesteś produktem czyjejś modlitwy. Módl się o ludzi, których Bóg ci pokazuje. Módl się. Po drugie, wykorzystuj czas. List do Kolosan, 4:5. Wobec osób spoza wspólnoty, mówi Paweł, postępujcie mądrze, dobrze wykorzystujcie każdą okazję. Czas płynie nieubłaganie. Być może dzisiaj, być może jutro spotkasz kogoś w taki sposób, jak Bóg to zaaranżował. Bóg jest Panem każdego scenariusza. Jak Bóg chce zbawić człowieka, to nagle widzisz niesamowite rzeczy, które on zaczyna robić, abyś mógł się z nim spotkać. Trzecia rzecz. Bądź zawsze gotowy, aby mówić o Jezusie. Nie wychodź z domu niegotowy. 1 Piotra, 3:15. Na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Potrzebujesz to, czego potrzebujesz, ja i ty. Potrzebujemy zacząć żyć świadomie. Wychodzisz na miasto, być może Bóg zaaranżował jakieś spotkanie. Wiecie, ja jestem takim człowiekiem, który jak kogoś spotyka, to mi się nie chce z nim gadać. Naprawdę, ja tak nie lubię. Nauczyłem się takich rozmów, które po angielsku się nazywają, to są small talki tak zwane. Oglądałeś mecz wczoraj? No, powiem ci, Lewandowski to jest jednak najlepszy piłkarz. I potrafię tak gadać o Lewandowskim, nie mając pojęcia o piłce nożnej przez pół godziny. Bezsensowna gadka. Potrafię też rozmawiać o pogodzie, jakbym był ekspertem meteorologii. Potrafię. Oj, powiem ci, jesień, liście lecą z drzew, ale wiosna. Pięknie. I patrzę w prognozę pogody, jakby miał przynieść niesamowitą wieść temu człowiekowi za chwilę, że właśnie jutro, w poniedziałek, będzie 11 stopni. On jest tym zachwycony, co ja mu właśnie objawiłem. To jest bez sensu. Bądź gotowy i wykorzystuj czas. Wsłuchuj się w ludzi. Wsłuchuj się w życie ludzi. Wsłuchuj się w dramaty, które są w ich życiu. I ostatnia rzecz. Tutaj, kochani chrześcijanie, nawalamy najbardziej. Niech twoje życie odzwierciedla to, co mówisz. Przypowieści Salomona, 25:26. Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój. Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój. Co to oznacza? Że ja mogę głosić piękne kazania. Tak? Mogę? To było niezłe, co mówiłem, prawda? Nie? Nawet takiego merytorycznego punktu widzenia, dobry przepływ myśli, nie zaciąłem się. To płynie, tak? Ja to robię 20 lat. Płynie. Ale co jeśli ja tak nie żyję? Jaki to ma sens? Jaki to ma sens, jeśli ja jedno mówię, a drugie robię? Jaki to ma sens, że mówię ludziom o Jezusie tutaj, a w domu jestem antyprzykładem życia z Jezusem? Nie mówię o momentach w naszym życiu. Każdemu się zdarza. Nikt nie jest doskonały. Natomiast, jeśli to jest notorycznie mój styl życia, ja przychodzę i mówię ludziom o Jezusie, jak bardzo on zmienił moje życie, to jak ktoś jest wystarczająco asertywny, to ci powie okej. Pokaż mi chociaż jedną zmianę. Chciałbym zobaczyć chociaż jedną zmianę w twoim życiu. Wiecie, My jako chrześcijanie musimy się nauczyć jednej rzeczy. To jest proste. Bądź uprzejmy względem ludzi. Bądź uprzejmy. Ja miałem już za sobą takie mówienie o Panu Jezusie, że prawie pobiłem człowieka, któremu mówiłem o Jezusie. Ja po prostu tam była taka jatka, była taka wymiana zdań, że on stwierdził, mówi: Sławek, wiesz co, jesteś fajny facet, ale nie rozmawiajmy o Bogu, bo człowieku, bo się pozabijamy. Co za świadectwo? Co za przykład? Masakra. Bądź uprzejmy. Bądź uprzejmy. Są ludzie, którzy nigdy nie usłyszą o Jezusie, jeśli ty im o tym nie powiesz. Nikt nie pójdzie do twojej rodziny mówić im o Jezusie. Nikt nie powie mojej siostrze, mojemu bratu o Jezusie. Nikt nie powiedział moim rodzicom o Jezusie. Nikt tego nie zrobi. Bóg mówi: nie przez przypadek byłeś pierwszy. Chcę, żebyś powiedział tym ludziom o Jezusie. Zauważ jedną rzecz przez to całe kazanie. Nie wiem, czy zauważyłeś. W którym momencie ja użyłem słowa Kościół? Ani razu. Bo to nie Kościół zbawia. Jezus Chrystus zbawia. Kościół jest tylko miejscem, gdzie spotykają się ludzie, którzy mają to samo doświadczenie. Gdzie spotykają się ludzie, którzy chcą się cieszyć tym, że zostali zbawieni i chcą odkrywać, do czego zostali stworzeni. Po to istnieje ten Kościół. Kościół nie może być miejscem, gdzie przychodzisz i odbębniasz coś i czujesz się lepiej przez chwilę. Kościół jest miejscem, gdzie spotykają się ludzie, którzy doświadczyli tego samego. W Księdze Izajasza Bóg zadał takie pytanie Izajaszowi, kiedy popatrzył na lud Izraela. Kto tam pójdzie i kogo pośle? Bóg patrzy na ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli o Nim. Bóg patrzy na ludzi w twojej pracy, którzy jeszcze nie słyszeli o Nim. I całe niebo przygląda się tobie i nie może doczekać się tego momentu, kiedy ktoś inny doświadczy tego samego, co ty doświadczyłeś, kiedy ktoś się pojedna z Jezusem. Bo tylko to ma wymiar wieczny. Tylko to ma wymiar wieczny. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to gdziekolwiek jesteś, nie jesteś przez przypadek. Wybij sobie z głowy koncepcję Boga i przypadku. To jest paradoks, to jest oksymoron, to się wyklucza. U Boga nie ma przypadków. Ja dla mojej rodziny nie jestem przypadkiem. Ja w tym mieście nie jestem przypadkiem. Bóg mnie postawił tu w jakimś jasno określonym celu, aby ludzie mogli słyszeć o Jezusie. I nie chcę zepsuć tego przesłania moim życiem, moim postępowaniem. Tak szczerze, patrząc na życie niektórych chrześcijan, nie chciałbym żyć tak, jak oni żyją. Nie chciałbym. Nie za to umarł Jezus. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek tak o mnie ktoś powiedział. Że Sławek, patrząc na twoje życie, to ja nie chcę takiego Jezusa. Ale możesz tak żyć, że będziesz żył tak, że ludzie patrząc na twoje życie, patrząc na przemiany, które następują w twoim życiu, że będą mówić: chcę. Nie wiem, co jest z tobą, ale ja tego chcę. Chciałbym, żebyśmy, jeśli możesz, abyśmy powstali. Jezus jest teraz tutaj, w tym miejscu. Czy w to wierzysz, czy nie wierzysz, że On teraz puka do twojego serca? On chce być integralną częścią twojego życia. On chce przynieść tobie zbawienie. On chce przynieść tobie wolność. On chce przynieść tobie spełnienie. On chce. Ale jeśli ty nie otworzysz swojego serca, to się nie stanie. To jest ten moment. To jest ten moment, gdzie my chcemy, pragniemy, aby każdy z nas doświadczył tego momentu. Jeśli jeszcze nigdy nie otworzyłeś swojego serca dla Jezusa Chrystusa, jeśli jeszcze nigdy tego nie zrobiłeś, to jest ten moment. Ja chcę pomóc tobie, abyś mógł doświadczyć tego, czego ja doświadczyłem w 97 roku. Aby ten dzień dzisiaj, 27 października 2019 roku, był dla ciebie tym dniem, który był dla mnie 2 marca 97 rok, kiedy przyszedł wielki Bóg i znalazł to, co było zgubione. Jeśli chcesz, aby Jezus dzisiaj zamieszkał w twoim sercu, stał się integralną częścią twojego życia tak naprawdę, to proszę, powtórz za mną tą prostą modlitwę. Tu nie chodzi o dokładność słów, tu chodzi o twoje serce. Panie Jezu, przychodzę do ciebie. I wiem, że potrzebuję ciebie. Wiem, że potrzebuję ciebie doświadczyć. Boże, jestem grzesznikiem. I popełniłem mnóstwo błędów i grzechów. I proszę cię, przebacz mi. Chcę dzisiaj poddać moje życie tobie, abyś ty mnie prowadził, abyś ty zmienił moje życie. I wyznaję swoimi ustami, Panie Jezu, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go twoim Zbawicielem, to chcemy ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w twoim życiu i zapraszamy cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.